Chciałbym, żebyśmy, tak nawet słyszałem wczoraj gdzieś tu podczas podpisywania książki, taki postulat, żeby było więcej czasu na rozmowę, na pytania, na refleksje, więc postaram się dzisiaj nie za długo to moje zagajenie rozciągnąć. Widzę uśmiechy na niektórych twarzach, niedowierzania, to jest słusznie. Kiedy byłem jeszcze młodym dominikaninem i poproszono mnie o wygłoszenie rekolekcji, to ksiądz po pierwszej konferencji, to było tak, że msza wieczorem, potem konferencja i po pierwszej konferencji ksiądz powiedział, gdyby ojciec może troszkę krócej jutro mówił, bo tam ludzie na metro muszą zdążyć i coś. Ja mówię, ale rzeczywiście nie ma sprawy i mówiłem 10 minut dłużej. Więc on mówi, ojciec rozumie, że ludzie naprawdę w ogóle słuchają, są zadowoleni nawet, ale gdyby jednak troszkę krócej, więc następnego dnia mówiłem 15 minut dłużej, cały czas starając się skracać. Więc on później nas dziękując tam gdzieś za te rekolekcje, aż nie mówił, że i bardzo Państwa proszę, nigdy nie proście ojca krócej, żeby mówił krócej, bo to tylko źle się kończy. Ja chciałbym dzisiaj zahaczyć o taki temat, który gdzieś rozpoczyna też tę moją książkę, bo ona, tak jak mówię, jest pretekstem, ja o niej nie mówię, ale jednak ona jest jakoś pretekstem. A mianowicie, żebyśmy sobie uświadomili takie dwie albo trzy rzeczy. Pierwsza z nich to jest taka, która wydaje mi się jakoś bardzo nam może pomóc w naszym życiu duchowym i w naszym życiu modlitwy, a mianowicie taka, że Pan Bóg nas nie potrzebuje. I to może się na początku wydawać no takie mało przyjemne, tak? Bo my lubimy, jak nas ktoś potrzebuje, prawda? To jest na tym jakoś, jest to jedna z cech, jakbyśmy mieli opowiedzieć o przyjaźni czy o miłości, prawda? No, człowiek chce być kochany, czyli chce być potrzebny i chce być taki chciany i wydaje się, że jak ktoś tak wprost powie, że ja ciebie nie potrzebuję, to na początku jesteśmy dosyć zszokowani. Ja tam przywołuję tekst jednej z modlitw, jednej z prefacji mszalnych, w której czytamy, że nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. I kiedy się zastanawiałem nad tymi słowami, no to właśnie przyszło mi do głowy taka podstawowa prawda, że jeżeli Bóg jest doskonałością, a ja jestem zwolennikiem takiej klasycznej teologii, tak, która Pana Boga określa takimi przymiotami jak pełny, doskonały, wszechmocny, nie wiem, wszechwiedzący, szczęśliwy. I Państwu może się wydawać to dziwne, że ja tu jakoś określam swoją przynależność, ale trzeba wiedzieć, że bywają teologie, które próbują Pana Boga przedstawiać na taki bardziej, powiedziałbym, antropologiczny sposób, opierając się czy sugerując, że obraz Boga w Biblii, tak, to jest obraz Boga takiego o wiele bardziej, powiedzielibyśmy, ludzkiego, tak? Tam Pan Bóg się, nie wiem, denerwuje, albo Pan Bóg się cieszy, albo Pan Bóg żałuje, że coś zrobił, prawda? I w związku z tym powstają takie nurty teologiczne, które przedstawiają Boga i mówią, my nie jesteśmy teologami filozoficznymi, takimi, którzy naczytali się dzieł Arystotelesa na temat pierwszego poruszenia nauczyciela, który właśnie jest taki doskonały, nieruchomy, niezmienny i coś. My opieramy się na wizji biblijnej, że Bóg jest żywy i Bóg właśnie jakoś reaguje. Ale my musimy pamiętać, że po pierwsze ani jedna wizja, ani druga wizja Pana Boga nie wyczerpują, ponieważ On jest naprawdę do końca niepoznawalny i On naprawdę jest większy i inny, jest inny niż to, co możemy sobie o Nim wyobrazić, jest większy od tego, co sobie możemy o Nim wyobrazić czy wydedukować. Dla mnie słabością tej wizji takiej opartej, takiego Boga potrzebującego jakby, tak? Takiego Boga, który się wzrusza i który... No słabością jest dla mnie jest to, że o wiele łatwiej w takiej wizji tego Boga sobie przykroić na nasz obraz i podobieństwo, tak? Bo język biblijny używa sformułowań, on Pana Boga tak antropomorfizuje, prawda? Ten Pan Bóg jest taki trochę na nasz wzór, tylko że doskonalszy. I rozumiemy, że autorzy biblijni muszą jakoś Pana Boga przedstawić, tak? Wobec czego odwołują się do własnego doświadczenia i je jakoś tak, nie wiem, uwznioślają, powiedzmy. Natomiast wydaje mi się, że ta wizja oparta na takich bardzo wymagającym obrazie, tak? Tego bytu doskonałego, tego bytu absolutnie pełnego, absolutnie niezmiennego, tak, w swojej istocie. To jest taka wizja, która dla nas może być na początku trudna, ale ona też wymaga od nas w pewnym sensie więcej wyobraźni. Ona nas jakby bardziej prowokuje. Nie wiem, czy zauważyliście, że w ogóle językiem Pana Boga w stosunku do nas jest coś w rodzaju takiej prowokacji duchowo-intelektualnej, prawda? Na przykład Pan Bóg bardzo, bardzo lubi nam powiedzieć, że coś jest tak, a potem mówi, ale właściwie jest inaczej, prawda? I my mamy mu za złe. Ja, takim przykładem, który lubię powtarzać, jest zakaz wykonywania podobizn czegokolwiek, zwierząt, ludzi i tak dalej, oddawania temu czci, robienia z tego w jakikolwiek sposób przedmiotów kultu. I pamiętamy, co się stało, kiedy naród wybrany sobie złotego cielca w którymś momencie odlał i tam dookoła niego tańczył, co zrobił Mojżesz, więc to wszystko pamiętamy, a po czym parę kartek przerzucamy w Biblii i oni sobie idą przez pustynię dalej i węże ich kąsają i Pan Bóg mówi, co do Mojżesza, weź z miedzi, zrób węża miedzianego, powieś go na wysokim palu, tak żeby go wszyscy widzieli i kto spojrzy na tego węża, będzie uzdrowiony. No przepraszam bardzo, ale jeżeli to nie jest sprzeczność, to ja nie wiem, co to jest, prawda? Ja jestem zagubiony w tym wszystkim, ale wyobraźcie sobie, że byt, który jest od nas no tak nieprawdopodobnie, niewyobrażalnie większy i inny, a jednocześnie z sobie wiadomych powodów chce wejść z nami w kontakt, jak on ma się nam przedstawić, tak, żebyśmy go nie zamknęli w jakąś swoją taką klateczkę, w jakiś swój obrazeczek, tylko żebyśmy byli gotowi na to, że on jest większy od nas. Żebyśmy my tego Boga, mówiąc krótko, nie oswoili, tak? Bo Bóg oswojony to już nie jest Bóg. Bo Bóg musi mieć swoją wolność, swoją własną osobowość. Jeżeli ja z niego zrobię obrazek, to może być najmilszy obrazek, to może być gruba murzynka, taka ciepła i uśmiechnięta i w ogóle fajna, która przytula i w ogóle jest miło, no to jest dobrze, ale to nie jest Bóg, tak? No bo to jest jakiś mój obraz. I jest jakoś ogromnie ważne, żebyśmy sobie uzmysłowili, że my do niczego Panu Bogu nie jesteśmy potrzebni. Że jeżeli ktoś jest taka istota, która jest, jak tutaj mieliśmy okazję przed spotkaniem sobie wymienić z matematykiem uwagi, znaczy on mówił do mnie, bo ja jestem głupi z matematyki, więc się tylko czegoś dowiedziałem, ale jeżeli coś jest nieskończonością, ja bym to powiedział, jeżeli coś jest taką absolutną pełnią, doskonałą, no to no to to coś naprawdę, czy ten ktoś naprawdę nikogo nie potrzebuje. On jest też absolutnie szczęśliwy. Tak. To nie jest tak, jak w Małym Księciu. Nie wiem, czy pamiętacie, w swojej podróży Mały Książę trafia na planetę, na której siedzi król, prawda? Król siedzi na tronie, nikogo na tej planecie nie ma, więc król absolutnie uszczęśliwiony mówi do Małego Księcia: ukłoń mi się. Tak? Mówi: dlaczego mam ci się ukłonić? Mówi: no bo ja jestem królem. Skoro ja jestem królem, to ty jesteś poddany. No i tam oczywiście wywiązuje się cała rozmowa i Mały Książę jest zasmucony, odchodzi oczywiście z tej planety. Ale to jest właśnie taka sytuacja, w której to ja powoduję, że ktoś jest królem, tak? Ten ktoś potrzebuje poddanego, żeby czuć się królem. Jeżeli on jest królem, a nie ma poddanych, to on jest smutny po prostu. To jemu to królestwo na nic się nie przydaje. Otóż Bóg nie jest królem w ten sposób. Bóg nie potrzebuje nikogo ani niczego. Dlatego powstaje pytanie, skąd my jesteśmy, skoro Bóg nas nie potrzebuje? Otóż jesteśmy z Jego absolutnie wolnej decyzji, żeby swoim szczęściem obdarzyć jeszcze kogoś. I proszę Państwa, my nie jesteśmy pierwszymi inteligentnymi istotami, które Pan Bóg stworzył. Z tego, co nam przekazuje tradycja, tu Pismo Święte jest dosyć takie niejasne na ten temat, ale możemy się domyślać całkiem w sposób uzasadniony, że przed nami byli chociażby aniołowie i tych aniołów jest setki rodzajów, dziesiątki kategorii i są to osoby bardzo inteligentne i bardzo doskonałe. Więc gdybyśmy powiedzieli, że Pan Bóg miałby się jakoś wyczerpać w takim jednym akcie stworzenia, no to znowu byśmy jakoś ograniczyli to, co On nam o sobie opowiada. On mówi: ja chcę, tak? Ja chcę, żebyś ty istniał i chcę cię obdarzyć czymś, co uczyni cię naprawdę szczęśliwym. To jest trochę tak, jak popatrzcie sobie na historię Izraela. No przecież powiedzmy sobie szczerze, że wybór tego narodu jest wyborem cokolwiek zagadkowym. W tym samym czasie istnieje wiele innych kultur, wiele innych narodów, które są o wiele lepiej rozwinięte, które są w ogóle bardziej ciekawe kulturalnie i w ogóle cokolwiek. A Pan Bóg sobie wybiera właśnie to plemię, tę rodzinę, tak, tego Abrahama, czy tam jeszcze wcześniej, tak, i on będzie z nimi tutaj wchodził w kontakt. I rozumiemy później taką anegdotę, którą opowiadają, że stary rabin kiedyś modli się tak i mówi: Panie Boże, tak bardzo cię proszę, chociaż na chwilę, na parę minut, mógłbyś sobie wybrać jakiś inny naród. Dlatego, że ten wybór Boży, rozumiemy, jest czymś wspaniałym, ale bywa też czymś trudnym, prawda? Więc rozumiemy, że i zresztą, to jest bardzo ciekawe, jak sobie będziecie czytać Stary Testament pod tym kątem, to zobaczycie, że ta historia wybrania jest historią pełną, to nie jest takie proste wcale, tak? I to przyjęcie wybrania Bożego wcale nie jest takie proste dla Izraelitów i oni wielokrotnie będą przeciwko temu się buntować i wielokrotnie będą się sprzeciwiać, tak? Bo nie rozumieją, tak? Ale w tym przypadku, pamiętajmy, mamy sytuację już po grzechu. Natomiast kiedy my rozważamy moment stworzenia, tak, tego świata, czy moment stworzenia człowieka, to mamy sytuację bez grzechu. To mamy sytuację idealną. Bóg naprawdę stwarza kogoś, kto będzie od Niego zupełnie inny, a jednocześnie Bóg obdarzy go sobą. Jedynym właściwie wytłumaczeniem, jakie możemy na to znaleźć, jest Jego wola i Jego miłość. Filozofowie określą to w ten sposób, na przykład Platon i jego później uczniowie, że dobro ma w sobie coś takiego, że chce się udzielać, tak? Że ono chce się rozlewać. On to obserwuje. On to obserwuje, bo pamiętajcie, jeżeli ten świat jest stworzony przez Boga i my, to on oczywiście jakoś nosi ślady tego Pana Boga. Więc my, patrząc na nas samych i patrząc na ten świat, my możemy coś o Panu Bogu powiedzieć, bo ten świat jest jakby takim lustrem trochę, w którym Bóg się odbija, prawda? I Platon, obserwując świat i obserwując człowieka, zobaczył, że faktycznie dobro jest czymś takim, co ma taką tendencję do dzielenia się sobą, tak? Do obdarzania sobą innych. No teraz, jeżeli sobie wyobrazimy najwyższe dobro, no to najwyższe dobro oczywiście ma te cechy w najwyższym stopniu. Tak? Ono naprawdę chce się udzielić i to jest, i w tym momencie rozumiemy, że takie udzielenie jakby musi zaskutkować stworzeniem czegoś no, absolutnie wielkiego. No i mamy wszechświat, i mamy człowieka, i mamy aniołów, i może mamy jakiś... Ojej, przepraszam bardzo, macham rękami. Mam nadzieję, że nie zalałem tego, przepraszam. Może ktoś tutaj podbiec i ja teraz tu wytrę wszystko. Proszę się nie obawiać.
Nie, ja to wszystko.
Tylko tak machnąłem. Ale nie, książka jest, tu wszystko jest, tylko się machnęło tak. Więc, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że być może istnieją jakieś inne też istoty inteligentne, które Pan Bóg zbawił i które nie wiem, i które kocha tak samo jak nas. My wcale nie mamy takiego poczucia, to o to nas oskarżają czasem, nas ludzi wierzących, że my mamy takie poczucie, że jesteśmy absolutnie jedynymi istotami, właśnie nie wiem, inteligentnymi albo nie. No. Po pierwsze jest to fałsz, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, istnieją aniołowie i od samego początku my jesteśmy przekonani, że oni istnieją. I w związku z tym już tutaj, o, tak podnoszę, przepraszam Państwa bardzo, ja... Jak to Wojtek powiedział, ojciec Wojtek, moje ręce żyją własnym życiem. To jest to. Bardzo przepraszam za taką przygodę. Już, dziękuję bardzo. Otóż jest taki, bardzo lubię wspominać ten element architektoniczny. W bazylice we Francji, w bazylice Wezle, to jest kościół świętej Marii Magdaleny, jest nad drzwiami taki tympanon, który pokazuje, różnie historycy sztuki to interpretują, niektórzy mówią, że to jest zesłanie Ducha Świętego, inni mówią rozesłanie apostołów, w każdym razie widzimy Chrystusa takiego w tak zwanej mandorli, prawda, czyli w takim nimbie w kształcie migdału i on tam sobie siedzi na tronie, ma takie rozwiane szaty, to właśnie jest ten znak Ducha Świętego i widzimy apostołów, z jednej strony widzimy świętego Pawła, z drugiej strony świętego Piotra, którzy idą w świat, żeby głosić Słowo Boże i święty Piotr idzie w kierunku ludzi, którzy mają takie garbate nosy i szpiczaste czapki. No i w średniowieczu wiadomo było, kogo tak rysowano. Byli to Żydzi. Natomiast święty Paweł idzie w kierunku ludzi, którzy bardzo przypominają Afrykańczyków, tak, Murzynów, mają grube takie wargi, nosy, nie? Potem są jacyś ludzie, trochę jeszcze inni, jacyś egzotyczni, a potem zaczynają się takie dziwne stwory. Tak? Że tam mamy jakiegoś cyklopa, prawda, z jednym okiem, że mamy jakiegoś jednonogiego potworka, mamy takiego z głową psa człowieka, prawda? Znaczy, święty Paweł idzie do pogan, tak? Tylko, że ci poganie są wyobrażeni według wyobraźni świata średniowiecznego, która zresztą tak to opisywali starożytni, średniowiecze tylko przejęło od nich tę wizję świata, która wyobrażała sobie, że gdzieś tam na krańcu świata żyją takie właśnie dziwne istoty, na przykład takie istoty, które mają tylko jedną nogę i w związku z tym mają tak koszmarne płaskostopie, ponieważ na tej jednej nodze muszą cały czas skakać, że ta stopa się rozrasta do takich rozmiarów, że służy im za kołderkę podczas nocy, prawda, że oni się tą stopą przykrywają i w ten sposób jest im ciepło. I teraz rozumiecie, to średniowieczne nastawienie na spotkanie innego, który będzie celem naszej ewangelizacji, tak? Któremu, jeśli on jeszcze nie słyszał o Bogu, o Jezusie Chrystusie, to trzeba po prostu o tym opowiedzieć. Więc muszę wam powiedzieć, że jak mi się zdarzało czasami gdzieś na różnych spotkaniach, zwłaszcza z młodszymi ludźmi, ale nie tylko, słyszeć takie pytanie: proszę ojca, a co będzie, jeżeli UFO przyjdzie? Ja mówię, no to jak to, co będzie? No ale no to, czy Bóg istnieje, skoro jest UFO? Tak? Ja mówię, a cóż to ma jedno z drugim wspólnego? Jeżeli UFO przyleci i wysiądzie, co jakkolwiek będzie wyglądało, czy będzie to duży pająk, czy też zielony mały człowieczek, to pierwsza rzecz dla chrześcijanina będzie zapytać go, czy słyszałeś o Jezusie Chrystusie. Jeżeli mały człowieczek odpowie ku naszemu zdumieniu, że tak, bo to jest wcale niewykluczone, to powiemy mu, no to świetnie, to witaj bracie i modlimy się razem, idziemy na mszę świętą, tak? A jeżeli powie, że nie, to mówimy, to my ci opowiemy, tu jest woda, prawda? I możemy cię ochrzcić zaraz, prawda? Jeżeli chcesz. Rozumiecie? To jest my musimy się, znaczy musimy, my jesteśmy zaproszeni do tego w naszym życiu duchowym, żeby odkryć, że my jesteśmy dziećmi miłosnej i radosnej twórczości Pana Boga. Że to nie jest tak, że my jesteśmy na życie skazani. Tak? Ja myślę, że jednym z wielkich problemów dzisiejszego świata, który nie wiem skąd się bierze, myślę, że z jakiejś naszej, nie wiem, czy frustracji, może jest to dziedzictwo też. Nie chcę wszystkiego spychać na oświecenie i na naukę, ale w pewnym momencie mam wrażenie, że nauka poszła w takim kierunku, w którym poczuliśmy się strasznie samotni. Tacy skazani jakby, prawda? Bo nagle nam powiedziano, wiecie, ten kosmos to w ogóle jest pusty, tak? Jeżeli sobie weźmiecie, bardzo polecam, stara książeczka, już dawno temu wydana, ale bardzo zachęcam, Clive Staples Lewis, ten, który napisał opowieści z Narni między innymi, napisał taką książkę, on był teoretykiem, już chyba, a to jeszcze coś tam jest. Ojej, ja bardzo przepraszam, a ja nie będę się ślizgał, obiecuję się. Ja tak mi wstyd jest, że tak się tu zachowałem, przepraszam panią bardzo. To się wszystko jeszcze nagra, teraz ludzie będą się... Otóż ja wylałem wodę po prostu, o to chodzi. Tu się nic strasznego, wielkiego nie stało, wylałem wodę. Więc to dla tych, co będą słuchać, bo oni sobie pomyślą, że co tu się stało, prawda? Ktoś zemdlał albo co. Ale Clive Staples Lewis w takiej książce Odrzucony obraz. On był historykiem średniowiecza, historykiem literatury średniowiecznej. I w takiej książeczce Odrzucony obraz on jakby próbuje odtworzyć obraz świata człowieka starożytnego i człowieka średniowiecznego. I zwraca uwagę na kilka takich bardzo ważnych elementów. Otóż przede wszystkim, kiedy człowiek średniowieczny patrzył na wszechświat, patrzył do góry, ponieważ był przekonany, że Ziemia jest na dole i że jest centrum w ogóle, a to wszystko ją tak właśnie tutaj otacza na górze, to przede wszystkim widział ten świat zamieszkany. Ten kosmos był pełen istot cudownych, no właśnie duchów, aniołów, świętych. Nie wiem, tam się po prostu działo jakieś fantastyczne życie. Więc on patrzył na ten kosmos z pewną tęsknotą taką, z pewną radością. Po drugie, kosmos nie był milczący, tylko był pełen cudownej muzyki. A to dlatego, że planety, krążąc po swoich kryształowych obręczach, te obręcze muskały i w związku z tym tam słychać było taką szklaną harfę, prawda, która tam gra cudownie. Zresztą było to pojęcie tej doskonałej muzyki sfer, muzyki niebieskiej, jest pojęciem dosyć takim ciekawym, bo oni sobie wyobrażali, że tam naraz brzmi wszystkie 7 dźwięków gamy, prawda? Więc jakbyśmy my nacisnęli 7 dźwięków gamy, to byśmy powiedzieli, że to jest nie do słuchania, prawda? Ale ponieważ wszystkie 7 są naraz użyte, jest to muzyka doskonała. To jest pojęcie doskonałości, nad którym można dyskutować, i estetyki. Ale tam również jest ciepło. Dlaczego? Bo jest bliżej słońca. Jest bliżej słońca, więc jest ciepło, gra fajna muzyka i jest pełno przyjaciół. Proszę Państwa, to brzmi jak taki folder jakiegoś biura turystycznego, prawda? Wyjedź na wakacje. Tak? Oni tak patrzyli na ten świat. W związku z tym, i potem kiedy przychodzi to takie XVII i zwłaszcza XVIII-wieczne badania naukowe, czy następuje jakieś takie zerwanie, nauka nagle sobie wyobraża, że ona musi jakby wyemancypować się od spojrzenia religijnego, zaczyna się ten rozdział taki pomiędzy światem badań empirycznych i naukowych, a światem wiary, nagle ludzie smutnieją, wcale nie są bardziej radośni, bo nagle czują się sami, nagle czują się osamotnieni. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo często można usłyszeć ludzi, którzy mówią: ja się tu nie prosiłem, ja nie chcę. Tak? I dlatego myślę, że jednym z wielkich zadań naszego życia duchowego i naszej modlitwy również jest odkrycie, że my jesteśmy dziełem miłości i radości. I jesteśmy do miłości i do radości stworzeni. Że nie jesteśmy dziełem przypadku, że nie jesteśmy dziełem jakiegoś złośliwego demiurga, który nas tutaj postawił i teraz właśnie jak taki satrapa cieszy się, jakby grał w szachy, prawda? No to sobie popatrzę, jak oni sobie dadzą radę, nie? Bardzo często my sobie wyobrażamy ten świat jako coś w rodzaju takiego wielkiego mam talent, prawda? I tam siedzi Bóg w postaci Kuby Wojewódzkiego z takim wielkim czerwonym guzikiem i my tam na tej scenie tam robimy te jakieś szpagaty, śpiewamy, nie wiem, kręcimy się na linie, a on zaraz palnie w ten guzik, będzie takie wielkie bzd i powie: koniec, odpadłeś. Otóż to nie tak wygląda. Jeżeli nawet byśmy sobie wyobrazili ten świat jako wielki mam talent, to Bóg jest z nami na tej scenie. To On z nami tańczy, to w ogóle dzięki Niemu my tańczyć możemy. To w ogóle On sprawia, że ten nasz taniec to będzie taki, że po prostu złoty deszcz na nas spadnie, tak? Że tam ten golden buzz nacisną i zaraz i przechodzimy do finału po prostu, tak? Od razu, bez tych etapów pośrednich.
A jest Bóg z Kubą Wojewódzkim?
Czy jest On na tym miejscu? Tak, jest. On jest również na tym miejscu, właśnie to jest niesamowite. Że On to ocenia, a jednocześnie pomaga nam wygrać. To jest niesamowite. Bo On jest tym, który mówi: Twoją nagrodą jest życie wieczne i teraz jestem z Tobą, żebyś tam doszedł. I znowu nam się to wydaje dziwne, bo my ciągle mamy taką wizję, że Bóg jest tym królem z małego księcia. Królem, który potrzebuje poddanych, żeby bawić się, bo im się nudzi po prostu. I w związku z tym On bawi się, oglądając tutaj nasze poczynania na ziemi. I mówi: wyżej nóżka, nie dasz rady, no to nie będzie nagrody. Nie, On stanie z nami i tę nóżkę nam do góry podniesie po prostu. I teraz proszę Państwa, jeżeli tak jest, jeżeli Bóg nas nie potrzebował, jeżeli my jesteśmy tworem Jego radosnej miłości, to w związku z tym jednym z celów naszej modlitwy jest odkrycie tego, co Bóg nam ofiaruje, czyli odkrycie przymierza. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na naszą wiarę, na chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo czym jest? Jest kolejnym i, jak wierzymy, ostatecznym przymierzem człowieka i Boga. Przymierzem, w którym to Bóg wychodzi pierwszy i mówi: chcę z Tobą zawrzeć przymierze. Ty mnie opuściłeś, bo tu musimy pamiętać, że tą cezurą dramatyczną i tragiczną jest ten grzech pierworodny, tak? Ty mnie opuściłeś, jakby wyszedłeś z tej propozycji z jakichś nieprawdopodobnych w ogóle powodów. Ta opowieść, którą nam opowiada Pismo Święte, jest oczywiście, ona ma bardzo dużo takich ważnych wątków. Nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Państwo wielokrotnie sami o tym myśleli, modlili się, czytali, słuchali na ten temat. Ale tam się stało coś tak strasznie dramatycznego, że ten związek, który był taki naturalny, który był taki oczywisty, został zerwany. W związku z tym Bóg wychodzi z przymierzem. On mówi: ja chcę, żebyś jednak był. Ja nie chcę, żebyś się stracił. Ja nie po to cię stworzyłem, żebyś ty marnie poza mną zginął, wobec czego wyciągam do ciebie rękę. I moja modlitwa jest po to, żebym ja to przymierze odkrył i tę rękę przyjął. Ona nie jest po to, żeby Bóg w ogóle na mnie zwrócił uwagę. Bardzo często my sobie wyobrażamy modlitwę w ten sposób, że ja zwracam na siebie uwagę Pana Boga, bo On jest czymś innym zajęty. Tak. Wobec czego ja muszę do Niego się modlić, żeby On na mnie popatrzył, zechciał łaskawie popatrzeć i żeby zechciał łaskawie mi to przymierze dać. Nie, przymierze jest zaproponowane. Moja modlitwa jest po to, żebym ja przymierze przyjął. Tak? On jest Panem. Ja jestem Jego stworzeniem. I wydaje mi się, że ta relacja Pan i stworzenie, która jest tak strasznie znowu przez oświecenie, przez XIX wiek, przez wszelkie ruchy rewolucyjne, ośmieszona. Tak? Dlaczego? Dlatego, że ją odczytywano na sposób ludzki. To jest tak, jak był władca absolutny i poddany chłop. Prawda? Wobec czego, jak mówiono Pan i własność, to myślano w ten sposób. Ale to nie jest w ten sposób. My jesteśmy własnością Pana, tak jak ręka jest naszą własnością. Tak? Tak byśmy powiedzieli. Bo Pan nas stworzył. My jesteśmy Jego częścią. My jesteśmy z Nim bardzo głęboko związani. Czy moja ręka przez to jest gorsza, że jest moją własnością? Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, ona dużo zyskuje na tym. Nie? Prawda?
A ponoć ma własne życie.
Moją, tak, ale właśnie muszę jej przypominać czasem, że czyją ona jest własnością. Ale rozumiecie, my tak jesteśmy własnością Boga, tak? Nie jak przedmiot, który Bóg sobie zabrał i poddał, tylko przez to, że On nas stworzył, że my jesteśmy Jego dziełem. My jesteśmy z Nim jakoś tak bardzo głęboko, w najgłębszym naszym i wszystko, i nasza dusza, i nasze ciało. Jakby jesteśmy z Bogiem związani i musimy jakby odkryć ten związek, który jest związek Twórcy i stworzenia. Ale przez to, że jesteśmy stworzeniem, wcale nie jesteśmy poniżeni, wręcz przeciwnie nawet. Jesteśmy wyniesieni, bo jesteśmy częścią Jego. Tak? Ja przedwczoraj gdzieś, będąc jeszcze w Krakowie, pakując walizkę, zostawiłem ją tam w takiej sali z telewizorem. Widziałem, jeden z ojców oglądał transmisję z Gniezna przy Świętej z okazji rocznicy chrztu. I na koniec zabrzmiała pieśń: my chcemy Boga, Panno Święta. Otóż ja w tej książeczce, śmiać mi się chciało, bo ja w tej książeczce zadaję takie pytanie, że zauważcie, że to jest pieśń, którą myśmy w ogóle przestali śpiewać. Za komuny wszyscy darliśmy się, prawda, do zdarcia gardeł. Śpiewaliśmy: my chcemy Boga, Panno Święta, o usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać pęta, to nasza chluba, to nasz los. Prawda? My chcemy Boga, On naszym królem, On nasz Pan. prawda? I śpiewaliśmy to dumni tacy właśnie. Dlaczego? Dlatego, że mówiliśmy przy okazji komunie, to nie Ty jesteś naszym Panem, to nie Ty jesteś naszym Królem, tu jest nasz Król i tu jest nasz Pan. Bardzo ciekawe, że dzisiaj przestaliśmy śpiewać. I podejrzewam, że gdybym w kościele zaintonował tę pieśń, to podejrzewam, że byłaby przynajmniej jedna osoba, która by przyszła i powiedziała, co to jest jakieś takie patriotyczne, coś za pisem ojciec jest, czy co? To jakieś było moherowe berety. Zobaczcie, co nam się porobiło, prawda? Co nam się porobiło, tak? A przecież ta pieśń naprawdę oddaje bardzo głęboką prawdę, która dla naszego życia duchowego jest absolutnie podstawowa. Bo jeżeli ja sobie w życiu duchowym moim wyobrażę, że Bóg mnie potrzebuje, no to będzie fałszywa nasza relacja, tak? Jeżeli ja sobie wyobrażę, że jestem jakimś właśnie tworem tyrana, no to znowu nasza relacja będzie nieprawdziwa. Ja go muszę odkryć jako Pana, to co po grecku mówimy Kyrios, ale to jest Pan w sensie totalnym, Pan w sensie absolutnym znowu, tak? To jest po prostu Pan, to jest ten, który, do którego ja należę i, którego, i ta przynależność jest moim szczęściem, tak? Nie ma większego szczęścia niż oddać się Panu, tak? Dlatego, że On obdarza takim szczęściem, jakim nikt absolutnie inny obdarzyć nie może, tak? Więc ten, to odkrycie jest szalenie ważne. I ono jest tym bardziej ważne, że my jakoś tak w ramach takiego przybliżania Pana Boga mówimy dzisiaj i bardzo chętnie będziemy przedstawiać Pana Boga jako przyjaciela, tak? Jako przyjaciela, jako takiego kogoś bliskiego, ale bardzo łatwo wtedy ześlizgnąć się w takie kumplostwo, że Pan Bóg to jest taki kumpel, tak? Taki ktoś, no właśnie, kto wszystko zrozumie, z kim się można napić, on pogada ze mną, on jakoś tak, jak to śpiewała Geppert dawno, dawno temu, winy przebaczysz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy, prawda? To takie, zaczyna się poklepywanie Pana Boga po plecach i nam się wydaje, że On się wtedy staje bliższy. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Bo ten obraz jest zafałszowany. Ja muszę odkryć, tak mi się wydaje, żeby to moje życie duchowe nabrało takiego prawdziwego smaku, to ja muszę odkryć tę absolutną jakby zależność, to bycie własnością, tak? Ale to bycie własnością w taki sposób, który mnie podnosi. To bycie własnością, nie ma takiej części we mnie, ani w mojej duszy, ani w moim ciele, której Bóg nie byłby twórcą, której On by nie znał, która do Niego nie należy. I że w tym oddaniu jest jakby moje zwycięstwo, tak? Bardzo ciekawie jeden z moich takich duchowych mistrzów moich początków życia duchowego. Ja miałem wielkie szczęście, proszę Państwa. Ja mam więcej szczęścia niż rozumu. To nie jest to kokieteria, to jest wyznanie. Ja miałem szczęście olbrzymie do ludzi w życiu, spotykania. Takie niezasłużone, bo czymże ja sobie zasługiwałem? Niczym, po prostu tak było i tyle. I kiedy trafiłem w Krakowie, najpierw byłem w Poznaniu, w nowicjacie, tam moim magistrem tak zwanym, czyli takim duchowym opiekunem był ojciec Czesław Bartnik, wychowawca, nie wiem, połowy polskiej prowincji Dominikanów. A potem trafiłem pod opiekę ojca Aleksandra Hauke-Ligowskiego i ojca Wojciecha Giertycha. I to była dwójka absolutnie, to był tandem nieprawdopodobny. Olbrzymiej, nie wiem, jakiejś takiej duchowej i ludzkiej kultury I słowo kultura jest tutaj bardzo poważnie rozumiane. A jeszcze do pikanterii dodawał fakt, że Hauke Ligowski, arystokrata, był z ducha taki raczej liberalny, piłsudczykowski, taki właśnie. A Giertych, no to Giertych, no sama nazwisko mówi, bo to był syn, to jest syn Jędrzeja Giertycha, prawda, brat Macieja Giertycha i wuj Romana Giertycha. Więc mieliśmy taką czystą tutaj, czystą postać narodowej demokracji i było to cudowne dla nas i bardzo kształcące, kiedy ci dwaj panowie, myśmy zresztą ich prowokowali bardzo często do tego, żeby oni się kłócili, a myśmy siedzieli dookoła i słuchali tych kłótni, ale to było bardzo... No to było coś to ogromnie mnie ukształtowało. Myślę, że nie tylko mnie. Choćby to, że można właśnie 2 godziny rozmawiać o wielkich, wielkich tradycjach społeczno-politycznych i kulturowych Polski i potem iść razem na nieszpory i zaśpiewać i modlić się i być braćmi i współpracować. Magistrem był Aleksander, a jego zastępcą był Wojciech i to był tandem, który współpracował po prostu jak naprawdę 2 palce tutaj jednej ręki. Więc to olbrzymia, naprawdę jakaś taka olbrzymia nauka. Ale Aleksander Hauke-Ligowski kiedyś, on był takim mistrzem takich formuł, które, jak je mówił, to człowiek nic nie rozumiał. I trzeba było się zastanowić. Ja pamiętam, że kiedyś poszedłem do niego i powiedziałem, że mam problem, bo jakoś tak na modlitwie mi nie idzie, bo mam taką czarną ścianę przed sobą. Po prostu mur, nie przebijam, mur mam. Mur, koniec, nie przebijam, stoję przed tym murem, a on tak się zastanowił i a może gdyby brat, zamiast myśleć o murze, to myślał o takim ciemnym pokoju. Myślę sobie, wow, ale co? I on zobaczył taki wyraz jakiegoś kompletnego zagubienia na mojej twarzy. I on mówi, proszę brata, ale to jest absolutnie fundamentalna różnica. Bo przed murem człowiek stoi, nic nie może zrobić, a po ciemnym pokoju może chodzić. Może chodzić, może dotykać, to się o coś potknie. To nie widzi, co dotyka, ale coś dotyka. To zupełnie zmienia perspektywę. I muszę wam powiedzieć, że mi to szalenie pomogło. I sobie myślałem, to naprawdę jest różnica. Jak człowiek tak sobie powie, Bóg jest jak mur, albo powie sobie, Bóg jest jak ciemny pokój, po którym ja chodzę. Właśnie faktycznie nie widzę wszystkiego, nie rozpoznaję, ale idę i tam coś jednak wiem, coś jednak poznaję. Nie. W każdym razie Hauke Ligowski, tłumacząc nam kiedyś różnicę między taką wschodnią duchowością, taką buddyjską, a chrześcijańską, powiedział takie bardzo ładne zdanie, a mianowicie w buddyjskiej duchowości chodzi o to, żebym ja się rozpłynął, prawda? Ja mam się jakoś rozpuścić, wejść w stan nirwany, zniknąć, prawda? I znikam. Wchodzę w stan nirwany i znikam. I on mówi, a w chrześcijaństwie jest tak, że ja mam wejść w Boga i zniknąć. Tylko różnica jest taka, że im bardziej znikam w Bogu, tym bardziej to ja znikam. Że ja znikając w Bogu, odkrywam siebie. I ja pozostaję sobą. To nie jest zniknięcie, które mnie anihiluje. To nie jest stopienie, które mnie niszczy, tak? Tylko to jest stopienie, które nadaje mi moją osobowość. Ono mi nadaje moją godność. Ono mi nadaje moje życie, moje cechy, tak? To najdoskonalsze ja, które Bóg we mnie stworzył. Tak? A ja się w nim roztapiam, tak? I ta formuła właśnie typowa dla Aleksandra, im bardziej się w nim roztapiam, tym bardziej to ja się roztapiam. Trzeba było nad tym pomyśleć kilka dni, żeby zrozumieć, o co mu chodzi. Bo on rzadko tłumaczył te swoje formuły. Ale to jest właśnie to odkrycie, które dla życia modlitwy naprawdę jest dosyć takie podstawowe i jest bardzo ważne, dlatego żebyśmy my jakby nie byli jedynie klientami, tak, że tu jest Pan Bóg jako wielka sklepowa, a tutaj jestem ja, prawda, jako klient. Ja ciągle co... Nie, my musimy odkrywać, że On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. I wtedy zrozumiemy trochę to, o czym mówiłem wczoraj, że tak naprawdę istotą modlitwy jest nie tyle to, co ja powiem Panu Bogu, ale to, co ja usłyszę od Niego. Nie to, co ja osiągnę w Nim, tylko to, co On osiągnie we mnie. Tak? To o to chodzi. Teraz zakończę moje zagajenie, bo patrzę na zegar i widzę, że nam tak zostało jeszcze trochę czasu. I bardzo proszę, jeżeli Państwo mają jakieś reakcje, refleksje, podzielenia, może ktoś zajrzał do tej książeczki, coś tam go, nie wiem, to bardzo proszę. Ja, nie bójcie się, bo ja wręcz czego będę mówił, jeszcze do 12 spokojnie pociągnę, ale nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Chodzi, żebyśmy jednak porozmawiali trochę przynajmniej. Jesteśmy, rozumiecie, tu, tak jak scholastyka i Benedykt, nie ma, nikt nas nie słyszy, jesteśmy tu sami i możemy dzielić się naszym doświadczeniem czy naszymi pytaniami, myślę, w zupełnie takiej braterskiej atmosferze.
Nie? Może być dowcip na początek?
Proszę bardzo, proszę uprzejmie.
Zmarło się ateiście, też umierają, ale... Nie wiadomo, jakim zmysłem pozaziemskim, tak to nazwijmy, ta dusza tego ateisty chciała jednak zobaczyć Boga. I tak się złożyło, że dotarła do terroristych bram i łomocze w te bramy, myślę, że tak minęło z ćwierć wieczności. Święty Piotr, który no, nie wytrzymał, w końcu otworzył drzwi i mówił: jak to? Całe życie nie byliśmy Ci potrzebni, a teraz łomoczesz i zresztą tu mi popsułeś trochę. No tak, ale ja mam taką ochotę zobaczyć, co straciłem. No chciałbym poznać Pana Boga. No dobrze. Święty Piotrze, no, zrobisz coś. No, wiesz, ja tu dużo mogę, ale no, nie wiem na ile, czy się uda. No, spróbuję. No i wchodzi do gabinetu szefa. Panie Boże, bo to tak... Tak, tak, wiem, wszystko widziałem. No ale no mówicie, no taki namony, no ale no już to... No tak, no. No i co ja mam powiedzieć? Wiesz co? Weź mu powiedz, że mnie nie ma.
Tak, to jest właśnie to.
Ja mam takie pytanie, czy Pan Bóg pod wpływem naszych modlitw może zmienić zdanie? Wczoraj ojciec mówił, że właśnie Pan Bóg jest istotą doskonałą i raczej zdania nie zmienia, ponieważ jeżeli wtedy zmieni, to byłby wtedy niedoskonały. I zajrzałam wczoraj właśnie do tej książki trochę wieczorem, bo to było późno, i przeczytałam właśnie o takim ojca osobistym doświadczeniu, jeśli chodzi o mamę. I strasznie mnie to tak, no było takie, ja myślę, że dla ojca to w wieku 24 lat, tak? Że to było bardzo trudne doświadczenie i właśnie często są intencje mszalne, prawda? Wiele osób prosi, czy o zdrowie, czy o zdaną maturę, on w różnych sprawach się prosi, prawda? I właśnie jak to wtedy wygląda, czy Pan Bóg zmienia zdanie, czy nie? Ja pamiętam taką głośną historię, to zresztą chyba wszyscy pamiętamy, wypadek na motorze syna Lecha Wałęsy. I wtedy było bardzo dużo modlitw w jego intencji. I wiem, że wtedy chodziły właśnie takie głosy, że pod wpływem tych modlitw on przeżył wypadek, którego tak naprawdę przeżyć nie powinien. Teraz ostatnio też w całej Polsce, no między innymi także tutaj na Pomorzu, wiele osób się mówiło o zdrowiu dla księdza Jana Kaczkowskiego. Tego cudu nie było, prawda? No właśnie, teraz ja często właśnie o tym myślę, jak to jest, czy Pan Bóg... To właśnie jak ojciec powiedział, te modlitwy niewysłuchane. Czy Pan Bóg pod wpływem naszych modlitw, mszy świętych, zmienia zdanie, czy nie?
Więc wydaje mi się, bo oczywiście pamiętajmy, że my mówimy o kimś, kogo do końca nie poznajemy. Ale jeżeli Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i doskonały, to faktycznie jakakolwiek w nim zmiana świadczyłaby o jego niewiedzy albo niemocy, albo niedoskonałości. Jeżeli to jest tak, że Bóg coś chciał i ojciec Krupa przyszedł i się pomodlił i Bóg mówi, no nie patrzyłem na to od tej strony. Właściwie ten Krupa całkiem fajnie to wymyślił. To zrobię tak, jak Krupa chciał. No, przepraszam, ale wydaje mi się, że to nie jest Bóg. Tak? To tak może zareagować mój kolega, może zareagować mój współbrat, ale trochę trudno mi sobie wyobrazić, że Bóg tak właśnie reaguje. Natomiast wielką pomocą może być ta sytuacja w Ewangelii, kiedy Chrystusa proszą, teraz dobrze pamiętam, o wskrzeszenie. Chrystus przychodzi do Łazarza, prawda? On tam leży w tym grobie i Chrystus zaczyna się modlić i mówi, co mówić? Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Tak. Łazarz jeszcze nie jest, on jeszcze nie wychodzi. Pan Jezus nie mówi tego po, tak? Nie jest tak, że Łazarz wstaje z grobu i Pan Jezus mówi, no dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Zanim się to dzieje, Chrystus mówi, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Tak? Co to znaczy, jak ja to czytam? Otóż czytam to w ten sposób, że zjednoczony z Ojcem Syn rozpoznał Jego wolę. Tak? I mówi, dziękuję Ci za to, co się tu za chwilę stanie. Tak? Dziękuję Ci za to, że mnie wysłuchałeś, ale tak naprawdę mógłby dużo równie powiedzieć, dziękuję Ci za to, że ja Cię wysłuchałem. Dziękuję Ci, żeśmy się spotkali, tak? Że Twoja myśl i moja myśl się spotkały. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy zjednoczeni. I Łazarz wstaje z grobu, bo Łazarz z grobu miał wstać. Tak? Nie chodzi o to, uwaga, proszę Państwa, to nie jest tak, że cały ten świat jest zaplanowany i nie ma wolności. Ma wolność, tak? Ale w takich przypadkach, w których jest potrzebna jakaś interwencja Boża, no to jednak Bóg decyduje, co jest dobre, a co nie jest dobre. Co zrobić, a co nie zrobić. I wtedy naszą rolą, rolą naszej modlitwy tak naprawdę jest, powiedziałbym, wstrzelić się w wolę Boga. Tak? Zrozumieć Jego wolę w ten sposób, żeby pozwolić Mu odkryć przede mną dobro, jakie z tej sytuacji wynika. I to uwaga, zarówno z takiej, która będzie po mojej myśli, jak i takiej, która nie będzie po mojej myśli. Bo wiecie co, bo nam się wydaje, bo my też jesteśmy czasem płytcy, bo my mówimy, chciałbym, żeby ktoś wyzdrowiał z raka. No i ten ktoś wyzdrowieje z raka, tak? I mówimy, ale fajnie, wyzdrowiał z raka, dostał to, o co ja prosiłem, stało się to, najważniejsze się stało. Teraz zobaczcie, jak Chrystus, co Chrystus mówi przy uzdrowieniach. Prawie za każdym razem mówi, twoje grzechy zostały odpuszczone. Albo mówi, idź i żyj dobrze. Nie, prawda? Czyli tak naprawdę chodzi o coś innego. Tak naprawdę nie chodzi o to, że ten człowiek wstał, sparaliżowany, wstał i poszedł, tylko dobro, które tam się dokonuje, jest dobrem o wiele głębszym i Chrystus chce, żebyśmy to zrozumieli. Więc nawet jeżeli jakby wynik jest po naszej myśli, my nie możemy się zadowolić tylko takim prostym skonstatowaniem, prawda, że wow, Pan Bóg tak zadziałał jakoś, dał mu największe dobro, którym jest właśnie to. Nie, on mu dał coś o wiele więcej i jeszcze do czegoś o wiele więcej go zaprosił. Przed chwilą rozmawiałem z ojcem Markiem Kosaczem, który jest w naszym klasztorze w Gidlach. Bardzo Was zachęcam, jak nie znacie Gidel, trzeba jechać, koniecznie. To jest przepiękne miejsce. Jest tam czczona najmniejsza figurka Matki Bożej na świecie, chyba taka, 7 centymetrów ma, która jest teraz 1 maja, będzie słynna kąpiółka tak zwana. Mianowicie raz do roku tę figurkę wyciąga się z ołtarza, kąpie się ją w winie, tak zanurza się ją w winie i później to wino jest rozdawane wiernym i z modlitwą ono dokonuje cudów. Znaczy Matka Boża przez to wino dokonuje cudów, czy uprasza cuda u Boga. I Marek od kilku miesięcy, on tam jest od roku mniej więcej, i od kilku miesięcy, bo co się okazuje, że tam ludzie przyjeżdżają, proszą o łaski, biorą to winko i co się okazuje, że oni wracają potem. Oni wracają i dają świadectwo. I Marek po prostu czyha na nich z kamerką i nagrywa te świadectwa. Kiedyś one były na piśmie składane, a teraz on je nagrywa. I właśnie mówi, że właśnie został poproszony, że tam właśnie ktoś, bo mówi, jak do mnie dzwonią, to ja już wiem, że jest ktoś, kto tam chciałby po prostu powiadomić w sanktuarium, że tutaj jest to wysłuchany. No i wychodzi, i mówi, stoi taki, mówi, 2 metry karczycho takie, prawda, w jakiejś takiej kurteczce, i mówi, ja tutaj właśnie jestem do ojca tego, nie? Bo ja właśnie w zeszłym roku, czy tam 1,5 roku temu, to ja jestem motocyklistą, miałem wypadek tego, no po prostu koniec, wszystko. I moja żona, mówi, tu przyjechała i modliła się. I po prostu, proszę ojca, w ogóle się wszystko zmieniło. I teraz ciekawe, co on opowiada. I on mówi, bo wie ojciec, bo ta modlitwa mojej żony i później spowiedź moja i potem jeszcze komunia święta. Ja marzyłem o tym, żeby w ogóle siedzieć. Nie chciałem nawet chodzić, już tylko powiedziałem, Panie Boże, żebym tak siedział przynajmniej. I on opowiada nagle, zaczyna opowiadać o swoim duchowym nawróceniu. Że on się modli, że on przystępuje do sakramentów. I Marek się go pyta, no ale jak widzę, że Pan chodzi. Mówi, tak, właśnie przyjechałem na moim nowym motorze tutaj do ojca. I teraz rozumiecie, to jest właśnie to, że my prosimy o zdrowie i to świadectwo świetnie pokazuje jakby, tak? My prosimy o zdrowie, a Bóg, jak to zdrowie zobaczymy, to mówimy, o, Bóg mnie wysłuchał. A tymczasem tam się dzieje coś o wiele więcej i bardzo podobnie jest w drugą stronę. Bo prosimy o zdrowie, a tego zdrowia nie ma, jak ktoś umiera. I mówimy, Bóg mnie nie wysłuchał. Ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zobaczyć to o wiele więcej. Znaczy, co tam się stało, tak? Jakie tam jest dobro, bo jeśli myśmy tego człowieka otoczyli modlitwą, jeżeli mamy takie domniemanie, że on sam też jakoś Pana Boga nie odrzuca, nie odwraca się od Niego, nie bluźni Mu i tak dalej, to możemy być pewni, że tam się jakieś wielkie dobro dokonuje, którego my nie widzimy. Bo my widzimy tylko śmierć. Tak? My widzimy tylko śmierć. A dobra nie widzimy, które się dzieje. Wracam do wczorajszej naszej początku, w ogóle naszej rozmowy, prawda? Że nam się wydaje, my ciągle jakby myślimy w kategoriach tego grobu, prawda? Że ten grób jest końcem. No ale nie jest końcem, prawda? Jeżeli nie jest końcem, no to nie może nam się wydawać, że jeżeli ktoś umiera, to jest koniec pieśni i przegrał, tak? To my nie widzimy tego dobra. I w tym momencie, myślę, nasza modlitwa jest takim miejscem, w którym ja mogę rozpoznać dobro, które się dzieje. To się, na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, w różnych historiach świętych powtarza się taki etos, taka fraza, ktoś może powiedzieć, że to jest taka kalka po prostu, prawda? Że ktoś tam kalkuje taki motyw. A mianowicie, o jakim motywie mówię? Umiera święty, na przykład święty Dominik, i bracia płaczą. I mówią, co teraz z nami będzie, co z nami będzie, z sami tutaj. A on im odpowiada, nie martwcie się, ja wam będę bardziej przydatny po tamtej stronie, żyjąc z Panem Bogiem wiecznie i za was się modląc, niż po tej stronie, będąc starym dziadem, którym będziecie musieli się opiekować. Znaczy, on tak nie powiedział, ale możemy sobie tak to powiedzieć, prawda? Rozumiecie? I teraz, i co się okazuje? Że to bardzo się często pojawia w żywotach świętych, że oni przed śmiercią mówią, lepiej jak ja umrę, tak? Dla was to będzie lepiej. I teraz jak sobie przypomnimy, tak sobie nagle, czy wam to coś kojarzy się, no przecież słowa Pana Jezusa, mówi, jeśli ja nie odejdę, to nie przyjdzie Duch Święty, bo taka jest kolej. Tak to zaplanowaliśmy. My, Pan Bóg. Tak to zaplanowaliśmy, więc ja muszę odejść, potem będzie Duch Święty. A uczniowie też mogli mieć taką, mój Boże, no nie dość, że umarł, no jakoś przeżyliśmy, ale zmartwychwstał, jest fajnie, no to teraz już będzie żył z nami tutaj i może w końcu, a on mówi, nie, ja muszę odejść. No też smutek się dzieje, no jak to, zaraz, chwileczkę, co to tak, koniec, nie jest koniec, bo jest Duch Święty, jest Kościół i będziemy iść dalej do nieba razem, nie? Więc to jest to. Nie chcę dokładnie powtarzać tego, co tam pisałem, dlatego tak ogródkiem opowiadam trochę, bo Państwo mogą przeczytać, ale wydaje mi się, że to o to chodzi, tak? Że Bóg da nam zawsze to, co jest najlepsze, bo my prosząc Go o zdrowie, o zdaną maturę, o tym, o co prosimy, prosimy o dobro i On nam dobro da. Możemy być tego absolutnie pewni, tylko ono nie zawsze będzie dla nas oczywiste, tak? Ale rozumiecie, jak ja proszę Pana Boga o zdaną maturę i zdam maturę, to niech nam się nie wydaje, że ta zdana matura to jest największym dobrem, jakie ja w tym momencie dostałem, prawda? Bo być może jest jeszcze inne, duchowe dobro, które jest tam pod spodem. Może za tym są, nie wiem, moje studia, ludzie, których spotkam, może cokolwiek, prawda, całe moje życie. Ludzie. I Bóg jakby mnie popchnął w tę stronę i swoim natchnieniem, spokojem w sercu pozwolił, że tak się właśnie stało. Nie? Bo również jakby przy wysłuchanej modlitwie, to słynny bomot. Ach, mój Boże. No, teraz oczywiście widzą Państwo, to się nazywa Alzheimer, tak. Ale tego, co chcę sobie przypomnieć, kto napisał portret Doriana Graya?
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, no właśnie. Jest taki słynny bomot Oscara Wilde'a. On lubił takie bomoty różne pisać i on mówi właśnie, jest tylko jedna rzecz gorsza od niewysłuchanej modlitwy. Wysłuchana modlitwa. I rozumiemy ten jego angielski dowcip, ale coś takiego jest. Bo nagle się okazuje, że z tą wysłuchaną modlitwą nam nie spada nagle no coś, nie wiem, jakieś nowa sytuacja, wymaganie, nie wiem, cokolwiek. I może się okazać, że ja tam właśnie prosiłem, nie wiem, o znaną maturę, a poza tym będą bardzo ciężkie studia inżynierskie, prawda? I będę sobie mówił, cholera, ja, abym poszedł do zawodówki, to bym już tam, prawda, był, nie? Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Nie ma czegoś takiego jak niewysłuchana modlitwa. Absolutnie to nie istnieje. Nie istnieje coś takiego. My musimy przyjąć, stąd właśnie mój napis taki wielki, że my musimy przyjąć, że Bóg jest Bogiem, a my Nim nie jesteśmy i że naprawdę On chce dla nas dobra. I tu nie chodzi, wiecie, tu nie chodzi o zabieg taki psychologiczny, tak zwanych, nie wiem, słodkich cytryn, prawda, że coś mnie spotyka złego, ale ja sobie tłumaczę, że właściwie to jest dobrze. To nie o to chodzi, to nie ja mam sobie wytłumaczyć, ja nie mam tutaj jakiejś techniki zastosować. Ja mam naprawdę, jestem zaproszony do tego, żeby w tej jedności z moim Panem rozpoznać to dobro, tak? Albo przynajmniej prosić Go pokornie, żeby On pomógł mi właśnie to dobro rozpoznać, nie? To prawdziwe. I jasne, że z perspektywy mojej, odejście mojej mamy, bo Pani robi taką aluzję do takiego wydarzenia, że myśmy się bardzo modlili o zdrowie dla mojej mamy i ona zmarła i jedna z moich ciotek właśnie powiedziała, widzisz Pawełku, nie byliśmy godni, żeby nas Pan Bóg wysłuchał. No, wiecie, to jest takie tłumaczenie, które jest trochę niebezpieczne, no, bo to jest takie, jak to są tacy godni, co ich Pan Bóg wysłuchuje, niegodni, a co to znaczy godny, a to znaczy, że Pan Bóg to mówi, ty taki brudny jesteś, to ja z Tobą nie będę rozmawiał. Przecież to zaprzecza Ewangelii, no przecież Pan Bóg rozmawiał z grzesznikami, Pan Bóg rozmawiał, wiecie, modlitwa jest dla grzeszników. Bardzo często, wiecie co, to jest trudne bardzo. I sam wiem po sobie, jak to jest bardzo trudne. Ale ogromnie o to walczę i wszystkim to mówię. Nie przestawajcie się modlić, nawet jak zgrzeszycie. Jak król Dawid zgrzeszył z Batrzebą, a to jest tylko zgrzeszyć z Batszebą, to jest cała historia. Przecież wiecie, to nie tylko, że jej zrobił dziecko cudzej żonie, ale w dodatku zamordował jej męża. No, powiedzmy sobie szczerze, no nie jest to mało, tak? Nie jest to mało. Po czym co zrobił? Napisał psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości, zgładź nieprawość moją.
Dlaczego się nie chwali Uriasza za postawę, tylko właśnie Dawida? Przecież to Uriasz tak naprawdę okazał się najbardziej prawdziwym mężczyzną. To on nie poszedł do domu swojej żony.
Tak, absolutnie.
Miesiąc czasu
absolutnie.
Służył, a był na froncie.
Tak.
I pokazał królowi, gdzie jest miejsce Dawida. Tak?
Absolutnie. Absolutnie, nie, nie. To się absolutnie zgadza.
Żeby nie było, że psalm 51 napisze po cudzołożeniu, ja lepszy może.
Nie, to nie o to, nie, nie, to nie o to.
Nie, ja przepraszam.
Wie pan co, wie pan co, powiem panu szczerze, że nikt z nas oczywiście nie zna. Nie zna. Nie, 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 ja zupełnie i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek i można fantastycznie taką konferencję dla mężczyzn można by o tym powiedzieć, nie? Ale dobra, dobra, ja sobie zapamiętam to. Dobra, to mi się podoba. Ale uwaga, właśnie na czym to polega? Polega to na tym, że to też pamiętajcie, jak czytacie, zresztą to jest prawo wszelkiej literatury, tak jakby. I Pismo Święte w tym sensie jest dziełem literackim, że ono opowiada jakiś główny wątek przede wszystkim, prawda? Są wątki poboczne, które ono zostawia. Pamiętajcie, Uriasz nie jest ani źle oceniany, ani dobry. On jest tam wspomniany. Być może jest to zaproszenie, tak jak Pan tutaj to zrobił, być może dla nas jest to zaproszenie do takiej zastanowienia się, że właściwie ten Uriasz to był kawał porządnego człowieka. Tak? Który został przez ten. Ale to, co nam chce powiedzieć w tym momencie historia Pisma Świętego, to jest taka, że nawet jak zrobisz najgorsze draństwo, to możesz do Boga się zwrócić. Tak. I proszę pamiętać, że Dawid, to co w Dawidzie, w ogóle cała historia Dawida, ja muszę powiedzieć, że tę postać dosyć lubię. Przede wszystkim z jednego powodu. Dawid ma taką skłonność do zgodzenia się z Panem Bogiem. On robi głupstwa, jedno za drugim przecież, tak naprawdę. Tak? A to naród policzy, a to właśnie tutaj zgrzeszy z tą Batszebą, a to tam się, nie wiem, z synem pokłóci, a to właśnie jakieś takie... On ciągle... I za każdym razem, jak Bóg przychodzi i mówi, Dawid, co ty robisz? On mówi, ojej, ty masz rację, przepraszam. I on naprawdę bije się w piersi, on naprawdę pokutuje. I ta skłonność Dawida do uznania jakby racji Pana Boga jest czymś nieprawdopodobnie wzruszającym i takim mocnym. I myślę, że jakby ten główny nurt to jest to, co nam Pan Bóg chce powiedzieć. Słuchaj, jak ja przyjdę i powiem, że jesteś grzesznikiem, błagam Cię, nie tłumacz się, nie mów, że nie mogłeś inaczej. Proszę Cię, zobacz, zobacz jak ten Dawid robi. Dawid się nie usprawiedliwia. Dawid od razu mówi, Boże, zgrzeszyłem. To prawda, no jestem... I oczywiście można to wyinterpretować tak, że jest taki cwaniaczek i tam z Panem Bogiem takiego grzecznego udaje, ale wydaje mi się, że nie to opowiada tak naprawdę jego historia. Jego historia opowiada to, że ten człowiek, pomimo swoich grzechów, pomimo tych decyzji złych, które podejmował, on był w momencie, kiedy staje przed Bogiem, on nie udaje. Tak? On się nie tłumaczy, nie udaje, tylko mówi, tak, zgrzeszyłem. I teraz wracam do tego wątku. Otóż my bardzo często, jeżeli w naszym życiu jakiś grzech się zdarzy, byliśmy w spowiedzi, wszystko jest pięknie, modlimy się w życiu i potem nagle nam się zdarzy jakiś grzech, obojętnie jaki. I sobie mówimy, Boże, taki grzeszny jestem. Nie, to już nie ma co, żebym do pacierza klękał. Nie. Właśnie wtedy trzeba uklęknąć do pacierza, choćby ten pacierz polegał tylko na tym, że będę się bił w piersi i mówił, Boże, bądź miłościwie grzesznemu. Ale żeby nie porzucać modlitwy w tym momencie. Bo to jest wtedy takie podwójne zwycięstwo tego zła nad nami. Prawda? Nie dość, żeśmy zgrzeszyli, to jeszcze się od Pana Boga odwracamy. Tak? I wtedy, tutaj pamiętacie, co wczoraj mówiliśmy, i wtedy ta rutyna jest taka dobra. Prawda? To jest znowu wspomnienie osobiste gdzieś w tej książce. Państwo, niektórzy, którzy czytali, może już wiedzą. Mój ojciec był alkoholikiem. I całe szczęście miałem takie, że był w dodatku jeszcze kulturalnym człowiekiem, więc ani nas nie bił, ani nie musieliśmy z domu uciekać, ani nic, ale był alkoholikiem, pił, upijał się, znikał z domu. Możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Ale i kiedy wracał i nie był taki zupełnie pijany, że padał i zasypiał, to się nie położył spać, dopóki się nie pomodlił. I kiwa się, i kiwa tam na tych klęczkach, i kiwa się, i coś tam sobie z tym Panem Bogiem opowiada. I mówię, jak się ma lat 15, to ja się nawet dziwię, że nie straciłem wiary, prawda? Bo to można powiedzieć sobie, no a pies cię drapał z taką wiarą i z taką modlitwą, tak? Ale jakoś trochę mnie to mierziło, ale wiary nie straciłem. Natomiast jak miałem lat 30, 40 i teraz 50, to muszę wam powiedzieć, że mam do niego szacunek. Znaczy ja sobie właśnie mówię, że no chłop pijany był, a się nie położył spać, jak się nie pomogli, no. A mnie się to zdarzało. Po trzeźwemu, tak? Że się kładłem spać bez modlenia. Rozumiecie, to jest, jest to jakiś, ja zresztą jestem głęboko przekonany, że ten mój ojciec, to on w ogóle jakoś, nie wiem, on jakoś z Panem Bogiem miał jakiś taki, no, coś tam sobie z nim bardzo głęboko poustalał i potem, bo jak się, mój ojciec o siebie nie dbał oczywiście, typowy mężczyzna. Ja mówię, tata, lecz się. A on mówi, ty się nie martw, ja się położę i mnie nie będzie. Ja mówię, wiesz, jak się położysz i cię nie będzie, no to wtedy mniejszy problem. Popłaczemy, będzie żałoba i wszystko. No, ale teraz sobie wyobraź, że się położysz i jesteś, tak? I będzie się trzeba tobą opiekować i myć. I on mówi, ty się już nie martw. Mówi, ty się nie martw. No i słuchajcie, no... Ja mam wrażenie, że on, ja nie wiem, on się tam to modlił, czy on w ogóle, nie wiem, jak moi koledzy dostał, w którym mój ojciec miał Alzheimera, żył sam, proszę sobie wyobrazić. Moi koledzy lekarze, kiedy zobaczyli jego wyniki, kiedy trafił do szpitala, w końcu dostał wylewu w którymś momencie, jak zobaczyli wyniki, to się zapytali mnie, kto się ojcem opiekował. Ja mówię, nikt się nie opiekował, sam mieszkał. Mówię, to jest niemożliwe. On ma taki mózg, że nie jest w stanie żyć sam. Ja mówię, żył sam, nie, w ogóle nie było, oczywiście no, poza, był taki dom, kościół i sklep, jak się go za to wyciągnęło, to było ten, ale póki co, i wtedy ten kolega mówi, no to was ojciec rozpieścił. No tak, no bo faktycznie myśmy się, no oczywiście opiekowaliśmy, czuwaliśmy i tak dalej, ale nie było takiej, później dostał wylewu, nie trafił do szpitala, no nie było już mowy o powrocie do domu, wielka trauma dla nas, dla mnie i dla mojej siostry, musieliśmy ojca umieścić, zresztą w rodzinnym mieście w Żarnowie, w bardzo przemiłym domu opieki, i gdzie ojciec na tydzień przed śmiercią powiedział do swojej siostry, bo miał takie nagle, że wiedział, gdzie jest i co się dzieje, i mówi, wiesz co, ja uważam, że człowiek, jak już tak się zrobi zależny od wszystkich, to powinien się położyć, zasnąć i odejść. I tydzień później położył się, zasnął i odszedł. I ja jestem głęboko przekonany, że mój ojciec na tym różańcu, z którym się nie rozstawał, bo przez całe lata mój ojciec się nie rozstawał z różańcem, naprawdę. To jest, gdzie ciągle, przez długi czas Radio Maryja mu towarzyszyło, później zdenerwowało go Radio Maryja i już go nie słuchał, ale włączał zawsze na koronkę i różaniec. Później słuchał jedynki. Przecież na jedynkę, mówi, jedynka jest dobra, ale na koronkę i różaniec, myk, było na Radio Maryja przejście. I ja jestem głęboko przekonany, że ta modlitwa mojego ojca prowadziła go nie tylko w życiu, ale prowadziła go później dalej i poprowadziła go do życia wiecznego, tak? To jest... Przepraszam, że tak już tak osobiście tutaj coś, ale wiecie co, to mówię o rzeczach, które najlepiej znam, tak? I mogę o nich mówić. O innych nie będę opowiadał, bo albo je znam ze spowiedzi od kogoś, albo coś, to zawsze niezręcznie jest tak opowiadać. Ktoś zawsze się zastanawia, czy czegoś tam nie zdradza. Czyli wiadomo, że nikt nie wie, o co chodzi, ale ten, o takich historiach mogę mówić, bo to są historie moje i myślę, że ojciec by się nie gniewał za to, że to opowiadam. Natomiast dokładnie tak jest, prawda, że w tym grzechu, w tej właśnie jakiejś słabości, w tej walce ze sobą, nie porzucajcie modlitwy, tak? Nie bądźcie tacy honorowi, tak? Że ja to wrócę do Pana Boga, jak się oczyszczę, tak? no zaraz, chwileczkę, to masz się z Bogiem oczyszczać, a nie sam, tak? No właśnie, nie róbcie z Pana Boga jurora z mam talent, prawda? To jest bardzo ważne, tak mi się wydaje. Słucham.
Mówił ojciec wczoraj o jednym z celów bitwy, żebyśmy takim progiem rozpoznali Boga, bo powiem, jakby Bogiem, wypowiednie. No i właśnie, bo kiedy to się dzieje? Bo tak najczęściej to mówimy, jak człowiek skacze z okna, no to my się Boże jest między drugim piętrem a parterem. No i tak na przykład ksiądz Kryniewicz, czy prawosławny, to raczej mówią, że to nie ma problemu, bo po tamtej stronie też jeszcze można zdechętny wyjść i się pracować.
Jeżeli byśmy popatrzyli na to od strony takiej teologicznej, no to za takie poglądy, jak głosi ksiądz Hryniewicz, to Orygenes został potępiony. Więc my żyjemy w lepszych czasach, już księdza Hryniewicza nikt nie ekskomunikuje za to. Ale Orygenes jest twórcą takiej nadziei, bo to też uwaga, bo to nie jest tak, że Kościół prawosławny jest pewny, że tak będzie, czy też ci orygeniści, jakbym ich nazwał, tak, że oni są pewni, że tak będzie. To jest nadzieja, to my ciągle jesteśmy w wierze jednak, bo nie możemy zapominać, że podstawową kategorią chrześcijaństwa jest kategoria wiary, tak, czyli zawierzenia komuś. Więc jest nadzieja na to, że jakby zwycięstwo dobra i zwycięstwo Chrystusa będzie tak totalne, tak, że ono obejmie, czy obejmuje wszystkich i wszystko, i w związku z tym piekło, które jest możliwością jednak nawet dla Orygenesa, piekło było możliwością, że ono będzie puste, tak, że właściwie piekło jest puste, tak, bo jakby totalne zwycięstwo Boga nie zniosłoby, że jest coś poza nim, prawda? Że Pan Bóg by nie mógł znieść, że coś jest poza nim. Natomiast nie wiemy, jak będzie. No, myślę, że ta nadzieja niekoniecznie musi być heretycka, prawda? Myślę, że możemy się modlić, żeby tak było. Natomiast, bo to jest bardzo dobra modlitwa, jest taka modlitwa w kierunku jednak Pana Boga, prawda? W kierunku Jego myślenia, tego, co nam o sobie objawi. Natomiast my musimy jednak mieć taką świadomość, że skoro, a wiemy to z objawienia, że skoro był możliwy taki moment, że człowiek Bogu powiedział nie, będąc w pełni władz umysłowych i duchowych, to że niestety możliwe ciągle jest, że powie mu to również teraz, tak? Więc myślę, że nie jest grzechem, broń Boże, nikt Pani nie potępi, ani księdza Hryniewicza, bo nie jest grzechem, jest nawet bardzo piękne, uważam, mieć taką nadzieję, że faktycznie to dobro Chrystusa przełamie największe bariery, ale nie możemy tego twierdzić, dlaczego tak do końca, dlaczego, znaczy nie możemy tego twierdzić w ten sposób, że ono złamie moją wolność. Tak? Bo w tym momencie zaprzeczalibyśmy temu, co jakby, o czym jesteśmy najgłębiej przekonani, że Bóg naprawdę naszą wolność szanuje. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że pomimo mojego nie, Bóg mówi, a ja cię i tak wsadzę do nieba, no nie, tak to się nie odbędzie. Natomiast, że możliwe jest coś takiego, to znowu, czytajmy Ewangelię, czytajmy Pismo Święte, tam wszystko jest. No to jest historia dobrego Łota, tak? To jest właśnie ten moment, w którym jedno zdanie wystarczyło, żeby się wszystko przełamało, żeby zło przestało być istotne. Tak, tak, ale właśnie, ale dokładnie, prawda, że to naprawdę możliwe jest w sekundzie, tak? Że nikt nie, że miłosierdzie Boże jest tak strasznie gotowe na to, żeby nas przyjąć, że on, proszę zauważyć, że Pan Jezus nie powiedział, okej, okay, to teraz, wiesz, no przewiduję dla ciebie tak kilka milionów lat czyśćca i potem będziesz ze mną w raju, tak? To dziś będziesz ze mną w raju, tak? Dziś. Więc to jest, i proszę Państwa, w ogóle to jest też taki wątek, który warto sobie przemyśleć czasami, Proszę Państwa, to był prawdziwy zbrodniarz. My nie wiemy, co on zrobił, ale on musiał zrobić coś paskudnego, bo na krzyż się nie szło za byle co. Tak? To tak sobie czasem pozwólmy się wstrząsnąć temu. Tak? My, którzy tak właśnie temu byśmy ręki nie podali, tamtemu byśmy ręki nie podali. No. Może się okazać, że będziemy koło nich siedzieć na uczcie niebieskim. Nie? Więc to jest, to warto. Ale mówię, to jest ta nadzieja, jak najbardziej może być nadzieją chrześcijańską, jest taka, bo ona idzie w kierunku, ona idzie w kierunku Bożym. Jest taka przepiękna u świętego Tomasza z Akwinu, który jest bardzo takim systematycznym teologiem. I jak on wykłada na przykład teologię moralną, to on ją układa według cnót, prawda? I potem każda cnota ma wady i te wady omawia, prawda? I zawsze można przeciwko dobru, można zawsze zgrzeszyć przez nadmiar albo przez niedomiar. To bardzo ciekawe jest, że w ogóle grzech dla niego jest, on jak patrzy na grzech, to grzech jest zawsze albo jest czegoś za dużo, albo jest czegoś za mało, prawda? Taka prawdziwa cnota jest jakby po środku, jest pewną równowagą, nie? I on, mówiąc o nadziei, o cnocie nadziei, teologalnej cnocie nadziei, święty Tomasz mówi, można przeciwko niej zgrzeszyć na dwojaki sposób. Albo przez niedomiar, czyli wpadając w rozpacz, tak? Nadziei mi brakuje, koniec, nie ma dla mnie zbawienia, nie ma dla mnie szansy, jestem potępiony, jestem... I to jest grzech, tak nie wolno myśleć. Ale jest również drugi grzech, mianowicie nadmiar. A, Bóg mi wszystko wybaczy, pójdę sobie do spowiedzi, jeszcze sobie trochę pogrzeszę, a później się nawrócę. I on mówi, każdy z tych grzechów jest niebezpieczny, każdy z tych grzechów jest grzechem, każdy z tych grzechów w ogóle zagraża twojemu życiu wiecznemu. Ale, i to jest geniusz świętego Tomasza, w tym przypadku grzech przez nadmiar jest jednak mniejszym grzechem niż przez niedomiar. Dlatego, że Bóg jednak jest miłosierny i On naprawdę chce nam wybaczyć grzechy. Więc powiedziałbym żartując, jeśli już macie grzeszyć przeciwko nadziei, to przez nadmiar, nie przez niedomiar. Nie wpadajcie w rozpacz, raczej już liczcie na miłosierdzie Boże w nadmiarze, prawda? Dlaczego? Dlatego, że to idzie w kierunku, jakby to lepiej oddaje tym, kim Bóg jest, prawda? Rozpacz jakby zaprzecza istocie Boga, natomiast to... Ta nadzieja zbytnia, taka zuchwałość pewna, jednak bazuje na prawdziwej cesze Boga, którą jest miłosierdzie i to, że On nam chce to miłosierdzie dawać. Nie? Więc to myślę, że modlić się za zmarłych, modlić się, wspierać umierających. To jest na przykład wiecie co, to są takie rzeczy, wczoraj tu Pani mówiła o różnych modlitwach, prawda? Ja myślę, że to jest zaletą wszelkich modlitewników, że one mogą nas czasem przez te zbiory różnych modlitw, na różne okazje, przy różnych do różnych świętych, nie? One mogą nas duchowo pobudzić. One mogą zwrócić uwagę na coś, o czymśmy do tej pory nie myśleli. Jak tak będziemy przeglądać zbiory różnych modlitw, to o, ciekawe, nie wiedziałem, że w takiej intencji można czy wypada się modlić. I na przykład jedną z takich intencji jest modlitwa za umierających, tak? Za konających. My modlimy się za dusze zmarłych, tak? Modlimy się o zdrowie dla żyjących, a tak jakoś umknęła nam kiedyś bardzo popularna modlitwa za konających. Chrześcijanie bardzo się modlili przy wielu kościołach, na przykład w Krakowie, u dominikanów. Na ścianie wejściowej, na fasadzie kościoła, że to do dziś można zobaczyć, bo on tam chyba nawet ciągle widzi, tylko sznurka już nie ma, ale tam była taka sygnaturka i był dzwonek i jak ktoś umierał, to ludzie przychodzili tam z rodziny i tym dzwonkiem dzwonili, że ktoś umierał i to była prośba o modlitwę i przechodnie, czy ojcowie w klasztorze, czy ludzie w kamienicy słyszeli, a ktoś prosi o modlitwę, ktoś umiera i zaczyna się modlić. A to nie jest ładne, to jest przepiękne. To jest przepiękne. Wiecie, nawet święta Tereska z Lisieux. Święta Tereska z Lisieux. Która w ogóle niewinna, która w ogóle taka święta, że całe życie na skrzydełkach latała, tylko tego Pana Boga chwaliła i w ogóle tu. Jak umierała, nagle miała doświadczenie takiego koszmarnego opuszczenia i samotności. Tak? Co też dla nas jest pewną nauką, że jest to chyba doświadczenie, które naprawdę jest częścią naszej tutaj ludzkiej egzystencji. I że jakby jeśli ktoś przez całe życie go nie doświadczył, to go to kiedyś tam dopadnie jeszcze tutaj. Przepraszam, nie chcę straszyć, ale samego siebie i ale o co chodzi? Ona w którymś momencie mówi do jednej z tych sióstr: módlcie się za konających, oni tego tak bardzo potrzebują. Tak. I przecudownie umiera. Umiera w takim właśnie zachwycie i takim oddaniu się temu Chrystusowi, któremu całe życie ufała. Ale ma moment, w którym jest święta Bernardeta Subiru, która przez całe życie, słuchajcie, to jest niesamowite, ona przecież przez całe życie, ta prosta dziewczyna, jej mówili: ty nieprawda, kłamiesz, nie widziałaś żadnej Matki Bożej, to, co ty opowiadasz? A ona z takim spokojem: ale przecież ja nic nie wymyślam, ja tylko mówię, co widziałam całe życie. Posłali ją do klasztoru, w tym klasztorze żyła, też jej łatwo nie było, bo te siostry zazdrosne trochę o te wizje. Tam jedna taka szczególnie była, co ją prześladowała okropnie. Później się zresztą nawróciła. I opiekowała się nią do śmierci. I Bernadetta Subiru pod koniec, właśnie też gdzieś w agonii, czy tuż przed, ma taki moment: a jeśli to była nieprawda, jeśli mi się tylko wydawało. Moment to jest, po czym znowu odnalezione zaufanie i odchodzi właśnie do dziwnia, się uśmiecha do nas z tego swojego sarkofagu. Ale rozumiecie, to jest, dlatego konającym potrzeba jest modlitwa. I bo to jest taki często moment próby, to jest ten moment przejścia, nie jest łatwy, tak? I znowu, to nie jest moment próby w sensie takim, że Bóg tam czeka i mówi: a teraz ci przyłożę. Nie, tylko że to jest jednak taki ważny i tak trudny moment w naszym życiu, że różne rzeczy mogą z nas wyłazić po prostu wtedy, tak? I te dobre, i te niedobre. Wobec czego trzeba się wspierać, trzeba się wspomagać, tak, żeby ten moment przejść, żeby ten moment. I to jest dla mnie jakoś tak bardzo istotne. I te zbiory modlitw, one różne intencje, różne coś nam mogą podpowiedzieć. Miałem przypowiedzieć, że sygnaturka na tym to jest świetny pomysł. Ja uważam, że to. Tylko wiecie, dzisiaj my przecież w ogóle śmierć odsuwamy, prawda? My nie mówimy o śmierci, nie pokazujemy śmierci, umiera się z daleka. Cała historia z eutanazją jest też jakimś takim jakimś zafałszowaniem tak naprawdę. To jest próba przejęcia śmierci na nasze konto, prawda? Odszedł, tak. No oczywiście. Tak.
Może takim odpowiednikiem tej sygnaturki w kościele jest jakiś
karetka, jakiś muzyk? To dobry moment. To myślę, że wiele osób też, wiem nawet, że wiele osób tak reaguje. Tak. Ja sam nawet jak słyszę, to się modlę. Tak, że kogoś wiozą. Pomodlić. Bo to jest i właśnie o ten moment przejścia, właśnie o ten moment śmierci, żeby rozpoznał tego Pana Jezusa po drugiej stronie, przyjął zbawienie. To jest ważne. To są właśnie, jak ksiądz jedzie, widzi wypadek, prawda? To też nas zawsze uczyli: zatrzymajcie się, jeśli można, tak? Oczywiście, żeby nie spowodować następnych wypadków. Ale zatrzymajcie się, zapytajcie. Nawet pamiętam uroczy ojciec Cyprian Wichrowicz, nasz teolog moralny, który, nie wiem skąd on wyciągał takie kazusy, ale oczywiście przeszedł do legendy ze swoimi słynnymi kazusami, że nawet jeżeli jest wypadek taki, że tak, to urocze jest. Ktoś w XIX wieku chyba wymyślał takie rzeczy, że jak jest taki wypadek, że tak właściwie wszystko jest przemieszane i tak właściwie nie wiadomo, gdzie co leży, to należy się zbliżyć do jakiejś części, która przypomina przynajmniej przynajmniej ludzkie ciało i powiedzieć, jeśli jesteś człowiekiem, ja Ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, na wszelki wypadek, gdyby to nie był człowiek, właśnie tylko na przykład piesek albo coś innego. Więc należy wzbudzić taką intencję, jeżeli jesteś człowiekiem, ja Ciebie rozgrzeszam. Ale znowu, to jest ten moment naszej troski, prawda? Naszej takiej troski o to Pani pytała, właśnie nadzieja na tak zwaną apokatastazę, bo to się tak nazywa, prawda? Czyli na takie powszechne zwycięstwo. Proszę pamiętać, że tutaj Orygenes też nie jest, jeszcze pamiętam, który to jest list Pawłowy, który opis czy do Galatów, czy tam na koniec jest prawda, że wszystko w Chrystusie się zjednoczy, wszystko zostanie mu poddane, na koniec nawet sama śmierć zostanie mu poddana, prawda? Więc bazując na takich tekstach, teolodzy tacy jak Orygenes, ale to ojciec Wojciech lepiej wie niż ja, bo to on jest spec od wschodniej teologii, oni właśnie formułują taką nadzieję, tak, że no, to zwycięstwo jest totalne, prawda? To zwycięstwo jest totalne, ale nie wiemy, więc wypada modlić się również za to. Patrzę na ten zakaz tam, że jest za 20, czy Wojciechu, my kończymy już, tak? Jeszcze coś, ale może jeszcze coś gdzieś, bo mamy chwilę jeszcze tu do kościoła blisko.
Jeśli można jeszcze, chociaż ja za dużo czasu antenowego zajęłam.
Może ktoś chce, tak?
Właśnie o modlitwę za zmarłych, bo to jest ciągły motyw naszych dyskusji z moją przyjaciółką, która jest artystką. Ja instynktownie bardzo wierzę w tą modlitwę o dzieciństwa zmarłych. Natomiast tu jest powiedziane, że właściwie, że zmarli są odpowiedzialni za siebie, tak? I że nie mamy już wpływu na to, co się zadziało. Że ten człowiek sam podjął właśnie decyzję, kim być.
Absolutnie. Natomiast pierwsza rzecz, to warto jednak się odwołać.
Tak, modlitwa bardziej pomaga żywym z tego wynika.
Powiem tak. Dobrze, i to właśnie w rozmowie z naszymi braćmi protestantami wszelkich maści, dobrze jest odwołać się do Słowa Bożego. Oni chyba, ksiądz Machabejskich, niestety nie uważają za kanonicznym, już nie pamiętam, nie wszyscy chyba, ale jednak w pierwszej czy w drugiej księdze Machabejskiej jest to piękne zdanie. Juda Machabeusz posłał, jest tak historia, on posyła do Jerozolimy, żeby złożono ofiarę za tych, którzy polegli w boju. I to jest takie piękne zdanie, bo jest rzeczą słuszną, czy jest rzeczą dobrą, modlić się za umarłych. Tak? Więc moglibyśmy po pierwsze wziąć ten autorytet Pisma Świętego, tak? Że jakoś Bóg sam nam podpowiada, dobrze jest modlić się za umarłych. W pewnym sensie mógłbym powiedzieć, to mi wystarcza, więcej nie chcę wiedzieć. No ale sięgnijmy dalej. Jeżeli, bo tutaj myślę, wszystko się jakby rozbija między nami i protestantami o to, czy jakby nasz los po śmierci rozkłada się na trzy czy na dwie drogi, tak? Dla większości naszych braci odłączonych, czy na dużej części, te drogi są dwie. Jest albo piekło, albo raj. Koniec. Tertium non datur. Natomiast Kościół katolicki, Kościół prawosławny rozpoznały jakby, bo to nie jest tak oczywiście, że nie wiem, pojawił się nam Pan Jezus i mówił, pokazał nam mapę zaświatów, ale rozpoznaliśmy, że istnieje jeszcze coś takiego jak czyściec. Tak? I ta nauka o czyśćcu, wydaje mi się, jest ważną nauką i jej nie należy pomijać. Myśmy trochę też znowu przez jakąś poprawność polityczną trochę, bo to nie wypada, bo to takie...
Poprawność jest czyściec?
Jest coś takiego, tak. Jest coś takiego, tak. Tak, tak, tak. Jest coś takiego.
Nauki o czyściu
takiej jak u nas...
Nie ma. Natomiast jest możliwość nawrócenia się, dojścia do pełni, możliwości przyjęcia zbawienia przez Króla.
Tak. Po śmierci. No właśnie. Tak. Właśnie to, o czym tutaj wspominaliśmy, tak. Prawda? Więc jest coś w rodzaju czyśćca.
Taki słabszy przecież.
Taki? Nie, inaczej, trochę inaczej są.
Taki sam, tylko inaczej odpowiedzialny.
I w tym momencie, jeżeli tak zakładamy, to wtedy nasza modlitwa za tych, którzy zmarli, jeżeli oni faktycznie są w tym momencie, że, nie wiem, odpokutowują coś jeszcze, albo no właśnie czekają, czy coś, ona jest po prostu solidarnością, jest wyrazem naszej solidarności. Ja jestem z tobą, ja się z tobą modlę. Tak? Oczywiście jemu w pewnym sensie mógłbym powiedzieć, wystarcza nadzieja, że on i tak pójdzie do nieba, bo jakby perspektywa z czyśćca jest tylko jedna. To nie jest tak, że pójdziesz do piekła, nie pójdziesz, ale to jest gest naszej solidarnej miłości. To jest bardzo ciekawe, ja muszę wam powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem, w ogóle nie szukam tego, nie, jakoś specjalnie nie mam, do różnych objawień, tak? Czy do różnych ludzi, którzy tam coś widzą tu i ówdzie. I kiedyś wpadłem na fragment rozmowy z taką właśnie wizjonerką z Tyrolu. Nazywała się Anna Zima przez S. Prawda? Moje spotkania z duszami czyśćcowymi, bo jest taka książka. Ja wpadłem na jakiś fragment tej książki i powiedziawszy z dużym sceptycyzmem wziąłem to do ręki. Otóż ona w którymś momencie po prostu zaczęła jakby otrzymywać wizyty dusz czyśćcowych i tak czytam, mówię, no tak, zaraz będą cudowności, jakieś różne tam historie. I to, co mnie uderzyło, że to była jakaś prosta kobieta, zupełnie taka gdzieś tam na wsi mieszkająca. I taki rozsądek tego, co ona mówiła. Ja byłem taki uderzony pewną taką spokojem i rozsądkiem. I sobie myślałem, a nóż widelec to jest prawda, tak? Otóż ona, bo ona w którymś momencie, bo ci ludzie, te dusze, tak, pojawiają się gdzieś tam i na przykład proszą ją o modlitwę, albo czy ona mogłaby z nimi pobyć jakby, tak, przez chwilę, albo czy mogłaby, nie wiem, im jakoś uczestniczyć w tej pokucie ich. No i ona się zgadzała raz czy drugi czy trzeci. Zresztą ją to dużo kosztowało, bo wrażenia takie psychofizyczne, które ona przy tej okazji ma, nie są przyjemne, tak? Bo jakby odczuwa ciężar tej pokuty. Ale w którymś momencie ona się zapytała, dlaczego wy w ogóle do mnie przychodzicie, tak? A oni odpowiedzieli, bo cię widzimy. Tak? I sobie myślałem, no właśnie, to jest bardzo rozsądnie brzmi. Znaczy, Pan, bo znowu, to jest Pan Bóg, tak? To jest znowu Pan Bóg, czyli jest opieka Boża nad tymi ludźmi. I on im mówi, jak widzi tę duszę w tym czyśćcu, tak sobie wyobraziłem, to mówi, słuchaj, idź tam do tej Zimy, nie będziesz taki sam, ja ci tutaj poślę i zaraz później cię przyjmę. Wiecie, to, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale dlaczego mamy sobie odmówić takiej wizji? To naprawdę nie jest... Przecież tak samo się... Zobaczcie, wczoraj czytaliśmy nawrócenie świętego Pawła, tak? I Bóg mówi do Ananiasza, idź tam do tej ulicy, tam jest taki człowiek, pomóż mu, bo wiesz, Szaweł się nazywa. Chyba żartujesz, Panie Boże, do Szawła w życiu nie pójdę, przecież go znam. On mówi, idź do niego, on cię potrzebuje, prawda? Więc jeżeli coś podobnego dzieje się w świętych obcowaniem, wierzymy, prawda? No to być może. I druga rzecz, która mnie bardzo przekonała, muszę Państwu powiedzieć, to jakby mówię, ja nie wypowiadam się, czy to były prawdziwe są te jej objawienia, czy to jest jakaś sensatka, nie wiem. Natomiast bardzo mnie przekonało, kiedy ona, tak mi zabrzmiało pozytywnie, bo ten rozmówca, kto był dziennikarz, coś pyta się, a za jakie grzechy tam się najczęściej do tego czyśćca idzie, nie? A ona bez wahania odpowiedziała, za grzechy języka. On mówi, to nie za seks. A więc myślał, że ten, no mówi, no za seks też bywa, że człowiek pójdzie, ale przede wszystkim za grzechy języka. I muszę wam powiedzieć, bardzo mi to zabrzmiało prawdopodobnie. Tak ogromnie. Bo to są tego typu grzechy, o których my mało myślimy, mało jakby reflektujemy nad tym, a które mogą naprawdę w nas i wokół nas strasznie dużo zła zrobić. I to wiecie, takie z premedytacją, albo różne rany, przecież jak sobie teraz taka modna psychologia, zranienia i w ogóle wszystko, nie? To się przecież bardzo często słowem dokonuje. Nie? Jedna z moich znajomych, słuchajcie, ma ode mnie starsza. A? I to nawet sporo. Ona do dziś dnia przeżywa. Jak był taką sytuację, no ja kłopoty z ortografią miałem. i zawsze miała na dyktandach słabe oceny. I któregoś razu, słuchajcie, piątka, ani jednego błędu na dyktancie. I ona po prostu jak na skrzydłach leci do domu, po prostu wpada i jeszcze, mamo, piątka z dyktanda. Matka coś robi w kuchni, odwraca się i mówi, od kogo ściągałaś? Sobie wyobraźcie, ona do dziś dnia to przeżywa. I ona mówi, ja już nawet z mamą rozmawiałam. Mówię, mama, czy ty wiesz co? A mama patrzy na mnie i mówi, jak bardzo oszalałaś. Mówię, w ogóle masz się czym przejmować, tak? Prawda? A co można zrobić? Prawda? Można tym słowem człowieka albo podnieść, albo go można strącić w jakąś otchłań.
Prawda? Przed słowami myśli.
A przed słowami myśli, oczywiście, tak? Ja mogę kogoś... Pamiętajmy o tej nauce Pana Jezusa. Jeśli powiesz swojemu bratu głupcze, to powinieneś iść pod sąd. A jak powiesz swojemu bratu bezbożniku, to jest bardzo ciekawe, właśnie bezbożniku, to znaczy odmówisz mu prawa bycia dzieckiem Bożym, tak? To powinieneś iść do piekła. To tak naprawdę zasługujesz na piekło. A ile my razy tak mówimy? No proszę się rozejrzeć tylko dookoła. Co my mówimy o sobie nawzajem? Co my mówimy o różnych ludziach? Nie? Jak my ich tym językiem, to jest niesamowite. Ja pamiętam, że wtedy czytając, mówię, ten fragment tej książki, doznałem jakiegoś takiego olśnienia i sobie mówię, no faktycznie, no, jak tak się rozejrzeć, no to najwięcej jest tego zła, które my tym po prostu wysyłamy, prawda? Nie, to i znowu się przypomina Pan Jezus znowu. Słuchajcie, bo to jest wszystko, jest w Ewangelii. Pan Jezus mówi, nie to, co do was wchodzi, czyni was nieczystymi, tylko to, co z was wychodzi, czyni was nieczystymi.
To jest bardziej piąte przykazanie, nie zabijaj, właśnie nie powinno się kojarzyć z mieczem, bo taka ma konotację, a raczej ze słowem.
Ze słowem, oczywiście. Dziękuję Państwu. Bardzo idziemy na mszę świętą.
Ojciec Paweł mógłby tak jeszcze długo. Zapraszam na mszę na godzinę 12.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, to teraz zawsze i na wieki wieków. Do zobaczenia na mszy.
Tak, ja jeszcze zaproszę Państwa na kolejny wykład, przypomnę, 20 i 21 maja. Pani Elżbieta Piatr, bardzo związana z polskimi dominikanami, przedstawi swoją książkę o świętym Jacku, wszystko w ramach naszego jubileuszu, zatytułowała wykład po kaszubsku, czyli świąt i ja nie potrafię, ale fakt, Jacek. Jak Dominikanie przyszli do Gdańska? Historyczny wykład, 20-21 maja. Serdecznie zapraszam.